Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także księdza doktora Franciszka Płonkę. Jest dzisiaj naszym i Państwa gościem. Ksiądz doktor jest diecezjalnym duszpasterzem rodzin diecezji bielsko-żywieckiej, dyrektorem studium teologii rodziny przy Instytucie Teologicznym Świętego Jana Kantego, który jest częścią papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, i także jest w diecezji, ma zleconą posługę egzorcysty i zajmuje się formacją kapłańską. Witamy serdecznie.
Nawzajem bardzo pięknie witam i całe dzieło Radia Maria i gratuluję nieustannie i coraz bardziej. Bardzo pięknie witam panią Elżbietę i pana Lecha i również gratuluję wytrwałości w prowadzeniu tej audycji.
Dziękujemy za to.
Ogromnie się cieszę, że mogę się włączyć w ten tor.
Dziękujemy za te miłe słowa. Proszę państwa, dzisiaj podejmujemy temat ważny dla każdego.
Ale
sakrament.
Poczekaj, kochanie, ksiądz pewnie chciał kogoś pozdrowić.
Skoro już jestem na antenie, to bardzo serdecznie chcę pozdrowić tych, którzy tam modlą się za dzisiejszą audycję i którzy nas słuchają, a więc przede wszystkim moją siostrę rodzoną, Krystynę, która ma dzisiaj imieniny w Domanowie, no siostrę Marię w szpitalu i razem z personelem jej lekarzy i służbą zdrowia w szpitalu wojewódzkim, no i siostrę Annę z Warszawy i z rodziną i wszystkich i z Krakowa i absolwentów i wielu, wielu, wielu ludzi, którzy się z nami teraz łączą.
Sakrament pokuty to dzisiejszy temat naszego spotkania.
Wielki Post, przykazanie kościelne mówi, że przynajmniej raz w roku spowiadać się około Wielkiej Nocy, Komunię Świętą przyjąć, no tak, raz w roku. Dla niektórych to i tak za dużo. Ale myślę, że dla tych, którzy chcą wzrastać, konfesjonał nie powinien być czymś strasznym. Wręcz może być wielką pomocą właśnie na drodze do świętości, do zbawienia. Dlatego dzisiaj ten temat chcemy poruszyć, bo wiem, że jest wiele problemów, wiele zastrzeżeń, wiele trudności. No bo przyznać się do czegoś złego nie jest łatwo, nawet przed samym sobą. Oddaję głos naszemu gościowi, księdzu doktorowi Franciszkowi Płonce.
Zanim zaczniemy, dla wszystkich słuchających i dla nas, Duchu Boga żyjącego, przyjdź i orzeź w nas. Skrusz nas, stwórz nas, napełń, posłuż się, Duchu Boga żyjącego, przyjdź i orzeź w nas. Mario, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy pozdrawiam. Słyszymy w Wielkim Poście, oto teraz czas zbawienia, a więc oto teraz czas pokuty, trzeba dodać. A szczytem pokuty jest właśnie sakrament pokuty, czyli spowiedź. Jest to temat oczywiście bardzo szeroki, ale przynajmniej jakieś takie najważniejsze rzeczy uważam, że nam się uda przywieść tutaj na pamięć, uświadomić. Proszę pozwolić, że zacznę od znamienitego świadectwa w tym względzie, od ojca Pio. Po to, żebyśmy weszli, powiedziałbym, w sam środek i w samą głębię sakramentu pokuty. Bo czasem to się tak mówi, a grzeszki, grzeszki, a ksiądz odpuka, a ja to tak nie chcę na łatwiznę pójść, ja to sobie muszę sam radę dać ze złem, które jest w moim życiu, z moją przeszłością. To tak zbyt łatwo. Żebyśmy tak od razu weszli w istotę i zobaczyli i dostrzegli, czym jest naprawdę sakrament pokuty. To ku temu niech nam posłuży świadectwo ojca Pio. Właśnie ostatnio przygotowywałem Dzień Skupienia dla kapłanów i przy tej okazji temat brzmiał Ojciec Pio i nasza posługa w konfesjonale. I tak przy okazji bardzo jakoś mnie to poruszyło. Odkryłem wiele rzeczy, o których nie wiedziałem z samego życia Ojca Pio. Chodzi o istotę owocności jego sakramentu pokuty. Znowu, mówiąc najprościej i najkrócej, żeby zrozumieć tę posługę Ojca Pio w sakramencie pokuty, to trzeba uświadomić sobie sakrament pokuty jako szczególne miejsce uobecnienia i aplikacji paschalnego misterium Chrystusa, to znaczy męki i zmartwychwstania. W sprawowanym sakramencie pokuty następuje spotkanie Boga miłosierdzia z chrześcijaninem, grzesznikiem, w uobecnionej tajemniczo śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Śmierć Chrystusa jest wyrokiem potępiającym grzech. Tu jest jakiś istotny punkt, żeby zdać sobie sprawę z tego, czym jest naprawdę spowiedź. Śmierć Chrystusa jest wyrokiem potępiającym grzech. To potępienie przechodzi w łaskę, która przenosi grzesznika ze stanu śmierci do stanu życia w zmartwychwstaniu. Sprawiedliwość Boża, i to jest wyrok potępienia, spotyka się z miłosierdziem Bożym, czyli z ułaskawieniem. Biorącym na siebie wyrok potępienia w męce i śmierci i równocześnie sprawującym Boże miłosierdzie jest oczywiście Chrystus, kapłan. A kapłan szafarz jest znakiem uobecniającym to wzięcie na siebie potępienia. Tak, tak. Grzech, oczywiście grzech pierworodny i każdy grzech śmiertelny, domaga się potępienia. I to potępienie wziął na siebie Jezus Chrystus. A kapłan szafarz jest znakiem uobecniającym to wzięcie na siebie potępienia i sprowadzenia Bożego miłosierdzia, czyli ułaskawienia i powrotu do życia. Najwyższy stopień identyfikacji Chrystusa kapłana z szafarzem ma miejsce w konsekracji eucharystycznej, czyli we mszy świętej. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Ale również ma to miejsce w sakramencie pokuty. Ojciec Pio wszedł w tę identyfikację w sposób najwyższy, wyjątkowy, najgłębszy, najowocniejszy. I znowu, żeby to zrozumieć, przypomnijmy jeszcze raz z ustanowienia sakramentu pokuty. Chrystus, kiedy ustanawia ten sakrament po swoim zmartwychwstaniu, odwołuje się bardzo wyraźnie do swojej męki. Pokazał im ręce i bok przy tym ukazaniu się. Pokazał im ręce i bok, czyli przebite ręce, przebity bok, czyli swoją mękę. I w misji posłania, jaką mnie Ojciec posłał, ja was posyłam, tchnął na nich: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, którym zatrzymacie, będą zatrzymane. A więc sakrament pokuty to jest uobecnienie właśnie tej męki, która została przyjęta jako potępienie za grzech. Sakrament pokuty jest każdorazowym więc przyjęciem i aplikacją męki i równocześnie oczywiście daru zmartwychwstania. Jeżeli się to dokonuje w każdym szafarzu i w każdym szafarstwie sakramentu pokuty, to dokonywało się to w Ojcu Pio w sposób wyjątkowy i nieporównywalny, z racji szczególnego jego zjednoczenia z męką Chrystusa. Dał zaś ku temu bardzo wyraźny impuls, mianowicie ofiarowania siebie jako żertwa ofiarna dla zbawienia ludzi, za biednych grzeszników. Proszę pozwolić, że zacytuję w tym względzie jego list, jaki napisał do ojca Benedykta, prowincjała. Tylko małe fragmenty, cytuję, z 1910 roku. To ofiarowanie Panu Bogu uczyniłem, pisze w liście do ojca Benedykta, kilkakrotnie zaklinając go, posłuchajmy, aby zechciał przenieść na mnie kary przygotowane dla grzeszników, a nawet stokrotnie je pomnożył, byle tylko nawrócił i zbawił grzeszników. Teraz chciałbym ponowić tę ofiarę Panu. Otrzymując Twoje pozwolenie, czyli ojca Benedykta. I ojciec Benedykt odpisuje mu w ten sposób. Oczywiście cytuję tylko fragmenty. Złóż więc tę ofiarę. Będzie bardzo miła Panu Bogu. Rozciągnij swoje ramiona na Twoim krzyżu, a składając ojcu ofiarę z siebie samego, w zjednoczeniu z najukochańszym Zbawicielem, cierp, jęcz i módl się za niegodziwych ludzi na ziemi, tak bardzo godnych naszego współczucia. Teraz możemy zrozumieć, skąd stygmaty krwawiące na rękach ze straszliwym bólem fizycznym i duchowym, ciemności duchowe. Ojcze, jak bardzo cierpisz? Zapytano kiedyś. Jak ten, odpowiadał ojciec Pio, jak ten, kto bierze na swoje barki całą ludzkość. Ojcze, czy rzeczywiście potrzebna była tak poniżająca, bolesna i gorzka męka Pana, aby odkupić rodzaj ludzki? Znowu kiedy indziej ktoś zapytał. I ojciec Pio odpowiada, nigdy się nie pojmie, czym jest bunt przeciw Bogu. Grzech, mówi dalej ojciec Pio, to bunt, niewierność, zdrada Boga, zamach na Boga. Grzech to odrzucenie przez człowieka zgody na to, by Bóg go kochał. Wobec współczesnej utraty poczucia grzechu, o czym jeszcze może za chwilę, ojciec Pio swoimi stygmatami, swoją męką, szczególnie przeżywaną w konfesjonale, głosi światu współczesnemu, czym jest grzech. Określa to tak, rynsztok podłości i buntu wobec miłości i świętości Boga. Swoim świadectwem zdaje się krzyczeć ojciec Pio za świętym Pawłem, co słyszeliśmy jaką środę. Błagam was w imię Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem. To może tyle, jeżeli chodzi o świadectwo ojca Pio, które tak w jednym momencie uświadamia nam, że problem spowiedzi to nie jest problem grzeszków, to nie jest problem odpukania, to jest problem potępienia, które wziął na siebie sam Bóg, po to, żeby mógł nam zaaplikować swoje miłosierdzie. Czyli owoce swojego odkupienia, swojej męki i zmartwychwstania. A teraz może w sposób bardziej systematyczny. Jeżeli chcemy zrozumieć sakrament pokuty, to trzeba nam najpierw uświadomić sobie problem pokuty. To, co nam uświadamia Ewangelia od samego początku, właściwie w pierwszym wezwaniu. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Słyszymy od Chrystusa, słyszymy potem od apostołów. Oczywiście nam się często wydaje, że pokuta to ma charakter negatywny, to jakieś zasuszone twarze i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie uświadommy w jednym momencie tylko, co to jest Ewangelia? Ewangelia to jest dobra nowina. A przecież jądrem tej Ewangelii jest pokutujcie. Czyli nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Czytałem kiedyś taką książkę Bazylii Schlink, jeżeli dobrze pamiętam. Repentance, the joy-filled life. Pokuta jako życie napełnione, czy napełniane radością. Zupełnie odwrotne, niż my mamy pojęcie o pokucie. Tak, no bo jeżeli człowiek powraca do swojego założyciela, do swojego konstruktora, czyli do swojego stwórcy, a tym samym powraca do siebie, do prawdy o sobie, do tego, kim powinien być, no to jak temu może nie towarzyszyć prawdziwa radość? No bo to jest jakieś najgłębsze scalenie człowieka. Jeżeli mnie coś boli, to znaczy, że coś tam się popsuło, gdzieś tam w moim organizmie. I na ile człowiek to naprawia, to powraca błogostan, że tak powiem. To jakaś analogia między tym, czym jest pokuta. Pokuta to jest właśnie naprawa. To jest powrót do siebie. Oczywiście powrót do Pana Boga, a tym samym powrót do siebie. Może od innej strony. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Dlaczego nawracajcie się? Dlaczego nawracajcie się? Czyli zawracajcie od siebie samych i zwracajcie się ku Bogu samemu. Dlaczego? Jest taka, cytuję to od czasu do czasu, taka bańka wstańka. Rosyjska zabawka, czy nie wiem, czy ukraińska, która jakkolwiek się ją położy, to ona się zwraca do góry, pionowo, czy wertykalnie. Mówiąc znowu, najprościej, najkrócej, w ten sposób człowiek powinien się zwracać zawsze ku Panu Bogu. Tymczasem w człowieku po grzechu pierworodnym jest tendencja odwracania się od Boga, a zwracania się ku sobie samemu. Stąd, czyli ja i wszystko dla mnie. Ja i wszystko dla mnie. I to jest właściwie samoubóstwienie. To tak najbardziej skrótowo. I dlatego podstawową radą na to, podstawowym przeciwdziałaniem jest właśnie odwracanie się od siebie samego, a zwracanie się ku Bogu samemu. Oczywiście, że im bardziej wracam do Boga, tym bardziej wracam do siebie, do prawdy, do najgłębszego realizmu, który jest we mnie i potem oczywiście, który roztaczam wokół siebie, w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie, w układach społecznych, politycznych, międzynarodowych itd., itd. Jeżeli mamy chwycić sakrament pokuty, czyli sakrament, w którym jakoś mocujemy się z grzechem, to trzeba sobie uświadomić też problem zaniku poczucia grzechu. Jest wiele współczynników tego zaniku. Sekularyzm, czyli humanizm całkowicie oderwany od Boga, całkowicie skoncentrowany na kulcie, działania, produkcji, wypaczony przesytem konsumpcji, przyjemności, nie troszczący się o niebezpieczeństwo utracenia duszy. Człowiek przestaje realizować wezwanie Boże, a staje się niewolnikiem własnych wytworów. Tak jest, tak zachłysnął się swoimi osiągnięciami, że uważa, że to ja jestem demiurgiem. Ja jestem tym, który tworzy świat. I zależność od Pana Boga, a oczywiście Bóg w swojej miłości nie będzie chwytał człowieka za kark i nie będzie mu tłumaczył, a trzeba by było właściwie wytłumaczyć w sposób taki najbardziej, że tak powiem, prymitywny, żeby nie powiedzieć ordynarny. Choćby na przykład taką rzecz. Człowieku. O, może odwołam się do pewnego przykładu. Kiedyś pamiętam w jednym z domów studenckich w czasie kolędy, bardzo inteligentny student. Zapytałem, dlaczego tak mało was przychodzi do duszpasterstwa akademickiego? A on mówi, odpowiedział tak. Proszę księdza, bo ja o wszystko muszę zadbać sam. Pan Bóg mi w niczym nie pomaga. Nie ma czasu, żeby rozszerzać całe to pytanie, ale chciałbym się powiedzieć tak. Hej studencie, jakżeś mądry, takżeś głupi. A powiedz mi, a twoje istnienie? To o to sam dbasz? Uświadamiasz sobie ty, że gdyby Pan Bóg cię nie stworzył i nie tylko nie stworzył, ale gdyby cię nie trzymał, to byś się zamienił nie w proch, ale w nicość. A oczywiście Pan Bóg pierwszy chciał cię mieć podmiotem i dlatego ci dał rozum i dlatego ci dał wolę, czyli dlatego umożliwił ci, żebyś mógł być podmiotem, a nie kołkiem w płocie. Czyli żebyś działał, żebyś był twórczy. I stąd tak, właśnie, będzie ci się wydawało, że to ty wszystko sam działasz, ale nie umiesz przypuścić w swoim rozumie, a tym bardziej w swojej wierze, że za tym wszystkim stoi Pan Bóg. Tu jest jakiś, powiedziałbym, istotny punkt również sekularyzacji i potem zaniku poczucia grzechu, że ja nie czuję zależności od Pana Boga. Ha, no bo właśnie, Bóg w swojej miłości nie daje odczuć człowiekowi i nie chwyta go za kark i nie mówi mu: draniu, uświadom sobie, że wszystko masz ode mnie, że nie ty jesteś Bogiem, że ty nie jesteś demiurgiem swojego losu, świata i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele tych współczynników można, może tylko tak per capita je wymienię. Przerysowana antropologia, podkreśla się tyle uwarunkowań, wpływów środowiska, historii na człowieka, że praktycznie znosi się jego odpowiedzialność. Potem relatywizm w etyce. Nie ma bezwzględnie obowiązujących norm. Nie ma stałych zasad etycznych. Moralność kotwiczy tylko w sytuacji i od niej zależy. Dalej, legalistyczne traktowanie zasad etycznych. Zasady etyczne nie są wyrazem zewnętrznego porządku moralnego, jakiegoś zamysłu Bożego, ale zewnętrznie narzuconych przepisów. Grzech jest więc tylko łamaniem tych przepisów, a nie nieporządkiem wewnętrznym, naruszeniem odniesienia do Boga. Potem tendencja bezstresowości. Nie obciążać winą, nie hamować wolności. Owocem tego poglądu jest nieuznawanie jakiegokolwiek uchybienia. Freud uważa, że poczucie grzechu jest źródłem nerwic. Stąd też należy uwolnić się od winy. Potem różne skrajne tendencje w myśli chrześcijańskiej. Akcentować nie lęk przed karą wieczną, lecz miłosierdzie Boże z wykluczeniem kary za grzech. Potem stanowisko tak zwanej opcji fundamentalnej, że grzech śmiertelny istnieje tylko w przypadku radykalnego zerwania z Bogiem. Czyli gdyby ktoś całkowicie zerwał z Panem Bogiem, to jest grzech. Ale jeżeli ktoś uznaje Pana Boga, a żyje z drugą żoną, piątą żoną, to jest wszystko w porządku. Może przystępować do Komunii Świętej. To tak oczywiście upraszczając stanowisko opcji fundamentalnej. No i potem oczywiście eufemistyczne wyrażenia ku temu służą. Skombinowaliśmy. Golnęliśmy. Przyszedł na cyku. Mieliśmy z tego wielką radochę. Przespali się. Poszła na zabieg. Czy wprost gloryfikowanie grzesznych sytuacji powoduje rozmycie poczucia zła, jego dramatu, grozy i winy? A więc bardzo tego bądźmy świadomi, że jest w nas, że idzie przez świat zanik poczucia grzechu. Jeżeli zaś chodzi o sam grzech, to w pierwszym rzędzie trzeba sobie uświadomić, że grzech jest tajemnicą. Grzech jest tajemnicą. Właśnie to, co papież w rekoncyliacji od penitencja, w adhortacji pisze: mysterium iniquitatis. To jest wyrażenie świętego Pawła. Tajemnica niegodziwości. Stąd trzeba obudzić wiarę i wiarą przyjąć zło grzechu. Może jeszcze raz. Pewne rzeczy, to znaczy pewną część zła grzechu, możemy dostrzec gołym okiem, czy jakimś odczuciem ludzkim. Na przykład, ktoś komuś obciął głowę, ktoś kogoś postrzelił, ktoś kopnął staruszkę, dziecko zmaltretował, przepraszam za przykłady, rzeczywiście, stało się coś. Więc pewną część zła grzechu jesteśmy w stanie, znowu mówiąc najprościej, jesteśmy w stanie uchwycić, powiedziałbym, po ludzku. Natomiast istotnej części, trudno by to było wyrazić w procentach, istotnej części grzechu absolutnie nie potrafimy uchwycić. Musimy to przyjąć przez wiarę. Możemy to dostrzec, patrząc na krzyż, patrząc na mękę Chrystusa. I choćby na ten jakiś promień tej męki, który obserwowaliśmy w tym, który jest nam ciągle tak bardzo żywy, w Ojcu Pio, o którym przed chwileczką próbowałem powiedzieć. Punktem wyjścia w uchwyceniu tajemnicy grzechu jest świadomość powiązania człowieka z Bogiem. Bóg jest dla człowieka Stwórcą, który go w miłości pomyślał, utkał, ożywił, puścił w ruch, trzyma, wyraził w nim swój obraz. Człowiek stworzył na obraz i podobieństwo Boże. A więc ma człowiek możliwość poznania, wolności. Wyniósł go do swojej godności. Człowiek został wyniesiony do godności dziecka Bożego. Wyznacza mu, człowiekowi, Pan Bóg przyszłość, czyli wieczność całą z sobą, w swoim domu. Odpowiedzią więc na to powinno być co? Poddanie, posłuszeństwo, wdzięczność, miłość, zaufanie. Tymczasem człowiek, mówiąc tak może nieelegancko, może skręcić napięcie i powiedzieć: a ja to mam wszystko w nosie. Ja tego wszystkiego nie widzę i nie czuję. Ja czuję siebie. Ja żyję sam dla siebie. To, co nam właśnie uwidoczni w sposób fantastyczny przypowieść o synu marnotrawnym. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Czyli, wiesz co? Ja mam dość tej twojej chałupy ojcowskiej. Ja sobie urządzę życie sam. I poszedł, jakby ojca nie było. Poszedł urządzić sobie życie sam. Znowu, tu jest jakaś istota grzechu. Iść w świat, urządzać życie, urządzać gospodarkę, urządzać politykę, urządzać małżeństwo, urządzać seks, urządzać wszystkie możliwe ludzkie, światowe, doczesne sprawy. Ja sobie to urządzę sam. Ja sobie to urządzę sam. Czyli nawet jeżeli nie wypowiada w tym jakiegoś szatańskiego sprzeciwu wobec Boga, to tu jest to. Ja sobie życie urządzę sam. Ja sobie świat urządzę sam. Początkiem i typem wszelkiego grzechu jest oczywiście grzech pierworodny. Podszept i wzbudzenie nieufności ze strony szatana. Sprzęgnięcie wolności człowieka z jego podstępem, odwrócenie od Boga, zerwanie z nim, odejście. To, co Sobór w Gaudium et Spes określi tak: człowiek za poduszczeniem złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza nim. Innym typem grzechu jest budowanie świata z pominięciem Boga. Poza Bogiem. Symbolem tego jest budowanie wieży Babel. Prędko świat taki obraca się przeciw Bogu i przeciw człowiekowi. Człowiek ma swoim wolnym i twórczym czynem budować siebie i świat i swoje życie, nigdy jednak niezależnie od Boga, poza Bogiem, przeciw Bogu. No i wspomniana tu już przypowieść o synu marnotrawnym, czy inaczej o ojcu miłosiernym, klasycznym przykładem. Ojcze, daj mi część majątku. To znaczy, krępujesz mnie. Ja nie chcę być z tobą. Ja chcę się urządzić sam. Ja sobie pójdę przez życie, przez świat, sam. Człowiek jako stworzenie Boga, jako dziecko Boga nie może stać się nieudzielnym panem, niezależnym, suwerenem. Grzech jest tego rodzaju usiłowaniem. Grzech zatem jest nieposłuszeństwem, jest buntem. Na poznany Boży zamysł, Boże prawo, Boże przykazania Starego i Nowego Testamentu człowiek w swojej grzesznej odpowiedzi mówi nie, bo ja co innego potrafię wymyśleć, bo ja co innego uważam za moje dobro, bo ty mnie ograniczasz, bo ja swój rozwój, swoje spełnienie, swoje szczęście widzę gdzie indziej. A więc nie, chociaż nie musi to być bunt sataniczny z czystym jakimś widzeniem i chceniem zła. Zwykle człowiek daje się uwieść jakiemuś pozornemu dobru, ale wbrew Bogu. Stąd dalej grzech jest wymówieniem zaufania i miłości. Dziecko instynktownie ufa ojcu i poddaje się jego woli. Inaczej zginie ojcu, matce. 1000 razy bardziej człowiek musi ufać Bogu, ojcu, i poddać się mu w miłości. choćby bardzo nie rozumiał Bożych wymagań. To jest najgłębsza logika. Powiedziałbym rozumu i wiary. Stąd dalej grzech jest pychą, jest nieuznawaniem niczego poza swoim ja, poza swoimi pomysłami, swoimi racjami. Określenie grzechu jako pychy występuje bardzo często w Piśmie Świętym. I wreszcie można powiedzieć, że grzech jest głupotą i to w sensie, w znaczeniu biblijnym, pozbawieniem zmysłów, odejściem od rozumu, niedorzecznością. Bo jak można podcinać własne korzenie? I tym samym jest samobójstwem, bo jest odcinaniem się od życia, od źródła, które się dokonuje tak jak w narkomanii na przykład. Fantastycznym przykładem jest tutaj narkomania. Mniema się osiągnąć szczęście, a faktycznie osiąga się samounicestwienie. Istoty i dramatu grzechu dowodzi cena, jaką zapłacił za grzech człowieka Chrystus. Sądzę, że nie będziemy mieli czasu, żeby wszystko choćby skrótowo poruszyć. Na przykład teraz trzeba było...
O samym sakramencie pokuty.
Tak tylko wspomnę, jest problem grzechu, który sprowadza śmierć, czyli grzech śmiertelny i grzech lekki. Potem trzeba by powiedzieć o tak zwanym grzechu społecznym. No i potem o tak zwanych również grzechach cudzych. Jeżeli będzie na to później czas, to możemy do tego powrócić. A sam sakrament pokuty. Najpierw samoustanowienie. Najwyraźniej wskazuje na to Chrystus. Już wspomnieliśmy ten moment po zmartwychwstaniu. Najpierw sam Chrystus odpuszczał grzechy, a teraz w pewnym momencie mówi: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie będą odpuszczone, którym zatrzymacie będą zatrzymane. Tak to odebrali apostołowie. Tak to odebrał pierwszy Kościół. I tak do dzisiejszego dnia to odebrał. Oczywiście miała swoją historię spowiedź, łącznie z tym, tylko wspomnijmy tutaj, bo trudno o wszystkim szczegółowo mówić, była nie tylko spowiedź publiczna, ale pokuta publiczna za wielkie publiczne grzechy. Cudzołóstwo, zabójstwo, zaparcie wiary. Obecnie spowiedź od właściwie średniowiecza, Sobór Lateraneński przypieczętował to, jest spowiedź uszna. Już papież Leon Wielki ingeruje i każe tylko w cichości, że tak powiem, indywidualnie, prywatnie wyznać grzechy spowiednikowi. Zwróćmy uwagę tylko na te trzy momenty istotne w sprawowaniu i w podejmowaniu sakramentu pokuty. Żal, wyznanie i zadośćuczynienie. My znamy normalnie 5 warunków. Nie ma tutaj jakiejś pomyłki, tylko ten pierwszy warunek, żal, rozkłada się na 3, mianowicie rachunek sumienia, żal za grzechy i postanowienie poprawy. Trudno obudzić żal, nie przypominając sobie tego, co się popełniło. Są różne sposoby robienia rachunku sumienia. Przechodzenie przykazań, 5 przykazań kościelnych, przykazań boskich, dekalogu, potem 5 przykazań kościelnych, 7 grzechów głównych, oczywiście przykazania miłości Boga i bliźniego. Można też, zwłaszcza wtedy, kiedy częściej się podejmuje spowiedź, robić to według tych 3 regionów. co mi wyrzuca sumienie względem Boga, co mi wyrzuca moje sumienie względem bliźnich i co mi wyrzuca sumienie względem samego siebie. Oczywiście, że pomocą przy takim rachunku sumienia jest przede wszystkim studium Pisma Świętego, potem dokumentów nauki Kościoła, oczywiście czytanie gazet, książek katolickich, zwłaszcza na tematy etyczne. Również posłyszane od ludzi krytyczne uwagi na temat swojego postępowania. To wszystko nam uświadamia. Bardzo ważnym czynnikiem w uświadamianiu sobie tego, co ja popełniłem, jest codzienny rachunek sumienia. Jeżeli człowiek codziennie przegląda siebie i to w takich dwóch aspektach. Po pierwsze, jakie dobro uczyniłem dzisiaj w moim życiu. Żeby być świadomym dobra, rachunek sumienia to nie jest tylko dla uświadomienia sobie zła. Najpierw uświadamiać sobie dobro, które spełniłem w ciągu dnia. A potem drugie pytanie, jakie zło? I teraz miara, czy tak postąpiłby Chrystus? Czy tak postąpiłby Chrystus? To pytanie zasadnicze. A więc, bo miarą, czyli normą mojego postępowania jest nie to, jak ludzie gdzieś tam postępują, zwłaszcza ludzie nieprawi, czy żyjący gdzieś tam poza Kościołem, poza Panem Bogiem, czy nie jestem jeszcze najgorszy, tylko jak Chrystus by postąpił. I w tym względzie, co mi mówi sumienie, co mi mówi Duch Boży, co mówi nauka Kościoła w tym względzie, bo to jest obiektywne kryterium. Nie mogę pozostawać, no ale to jest problem sumienia, jego obiektywizacji, nie mogę pozostawać tylko w subiektywnym sądzie. Potem żal za grzechy. Żal jest przede wszystkim, za grzechy to jest przede wszystkim uznanie swoich grzechów przed Bogiem. Doskonale wyraża to psalm 50. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Uznanie, że to było złe. Że to było niezgodne z zamysłem i wolą Bożą. A przez to i z moim dobrem. Uznanie, a przez to zdystansowanie się, odejście od uświadomionych własnych grzechów. To uznanie, zdystansowanie, warto to może podkreślić, dokonuje się nie koniecznie aktem uczucia, tak zwane obrzydzenie sobie grzechów, ale aktem woli. Wspartym wiarą oczywiście. Wiara mi mówi, że to a to jest grzechem, jako przeciwne zamysłowi Bożemu, to znaczy przykazaniom, Ewangelii, nauce Kościoła i dlatego ja również aktem woli, opartym oczywiście o wiarę, uznaję to za grzech. I wewnętrznie, a potem i zewnętrznie od tego odchodzę. I to jest żal. Czasem ktoś mówi, jak ja tego mogę żałować, kiedy to były najpiękniejsze chwile. Na przykład jakiegoś romansu gdzieś tam z kobietą, z mężczyzną. Być może była to jakaś naturalna wartość, ale wbrew Bogu, wbrew przykazaniu, wbrew Ewangelii, wbrew nauce Kościoła. I dlatego jest to grzechem i dlatego żałuję. Właśnie to. Przez wiarę to chwytam. Przystępującemu do Boga trzeba nam to ciągle powtarzać. Przystępującemu do Boga trzeba wierzyć. Bez wiary człowiek niczego nie pojmie. Coś tam rozumem, jeżeli ma prawy rozum. W postanowieniu poprawy dopełniamy akt żalu. Najpierw winno nastąpić obudzenie świadomości, że gdyby można było to wszystko odwrócić, co było grzechem, postąpiłbym inaczej. Bardzo ważny moment. A gdybyś miał możliwość jeszcze raz wybrać, co byś wybrał? I tu często ludzie bardzo mocno zaczynają się wahać. Czy bym inaczej postąpił? A to jest w postanowieniu poprawy. I powinno być w postanowieniu poprawy, że gdybym miał możliwość stanięcia przed, to bym wybrał inaczej. Och, tu jest mnóstwo różnych problemów. Może dotknę jednego. Mianowicie, ja wiem, że wywołam chyba burzę. Spowiedź ludzi, którzy żyli na przykład narzeczeni, którzy mieszkali razem. A więc nie dopuszcza się podwójnej spowiedzi, tylko spowiedź jednorazową przed przyjęciem sakramentu. To znaczy, jeżeli się już decydują na sakrament. Ja się pytam, czy tam jest to obudzenie postanowienia, właśnie postanowienie poprawy, że gdybym miał możliwość stanięcia w czasie wcześniejszym, czy bym wybrał inaczej? Jeżeli tego nie ma, to nie ma prawdziwego żalu. Może to zdziwić, ale tak jest. Psychologicznie i pedagogicznie jest wskazane, żeby postanowienie ukonkretnić, a więc zogniskować na jakiejś jednej sprawie, bo trudno o 15 czy nawet 3 intensywnie pamiętać. Stąd od każdej spowiedzi następnej trzeba pracować nad usunięciem jakiegoś konkretnego, jednego zła, a wypracowywać w tym kierunku dobro. Jeżeli chodzi o wyznanie grzechów, obowiązkowe jest oczywiście wyznanie grzechów śmiertelnych, popełnionych po chrzcie. Także na przykład, jeżeli ktoś przyjmuje chrzest w wieku dorosłym, to tylko obudza żal, ale wyznania grzechów nie podejmuje, bo chrzest gładzi wszystkie grzechy dotąd popełnione. Że tak powiem, to jest jego przywilej, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast na spowiedzi trzeba wyznać wszystkie grzechy śmiertelne popełnione po chrzcie. Nie wystarczy... trzeba podać specyfikację, nie tylko jakościową, ale i ilościową, jeżeli chodzi o grzechy śmiertelne.
Przepraszam, tak. Wyznać grzechy śmiertelne po chrzcie, ale od ostatniej spowiedzi
popełnione. Oczywiście od ostatniej spowiedzi, chyba że to jest spowiedź generalna, tak. Z jakiegoś dłuższego okresu, tak. A więc nie wystarczy na przykład powiedzieć, popełniłem wszystkie grzechy za wyjątkiem przekroczenia 5. przykazania, czyli nie zabił nikogo. Popełniłem wszystkie grzechy. Tak nie można, to nie wystarczy. Czy były grzechy nieczyste? Trzeba powiedzieć, czy myślą, czy uczynkiem, czy samotne, czy z kimś. A więc mniej więcej to. Nie chodzi oczywiście o grzebanie, tylko specyfikacja. Albo na przykład bardzo często się słyszy, nie modliłem się. Tak nie wolno powiedzieć. Bo nie modliłem się znaczy nigdy. A jeżeli nie modliłem się, to znaczy czasem, często opuszczałem modlitwę, to trzeba dodać. Czasem, często, rzadko. Czyli wyrażenie musi być dość precyzyjne. No bo, jak powiem, nie modliłem się. Co to znaczy? Nigdy? Rzadko? Jeden raz? Podobnie ma się sprawa z uczęszczaniem na mszę świętą i wieloma innymi grzechami. Nade wszystko trzeba pamiętać, że wyznaje się grzechy przez pośrednictwo kapłana, ale samemu Bogu. Dlatego znowu, to jest taka drobna sprawa, ale nie powinno się mówić, Boże, przepraszam Cię za to, że to, a to. Boże, przepraszam Cię za to, a przecież tu jest pośrednik. I mówi się pośrednikowi, czyli szafarzowi. Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. Mówię to do spowiednika, bo on mi zastępuje Pana Boga. I dlatego nie spowiadam się tak, jakbym się spowiadał przed samym Panem Bogiem, jakby nie było tutaj tego szafarza. Nie jest to właściwa forma. Czasem ludzie stosują takie trochę udziwnione formy. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Spowiadam się oczywiście przez pośrednictwo kapłana samemu Bogu, stąd nie ma sensu niczego kamuflować, tym bardziej zatajać. Jest to niestety od czasu do czasu spotykana rzecz, że ktoś potem wlecze taką sprawę od swojej młodości, że gdzieś ze wstydu czy z jakichś innych racji wyraźnie grzechu nie wyznał. I to się wlecze często dziesiątki lat. Chciałoby się czasem powiedzieć, proszę wybaczyć. No i babo coś załatwiła. Nie tylko nie załatwił człowiek odpuszczenia grzechów, ale nowy, ciężki grzech. No to lepiej było nie przystępować do tej spowiedzi, oczywiście. Co jest rozwiązaniem? Przede wszystkim obudzenie wiary, że przychodzę do mojego Ojca miłosiernego, żeby mu się poskarżyć na siebie samego. I im bardziej wszystko powiem, co było, jak było, tym bardziej pójdę usprawiedliwiony. I może od razu, pamiętajmy, sekret spowiedzi sięga tak daleko, że księdzu nie wolno nie tylko gdzieś innym opowiadać nawet rzeczy posłyszanych, powiedzmy, kto z kim się ożenił, które się dowiedział na spowiedzi, nie tylko grzechów, ale i rzeczy, które posłyszą na spowiedzi. Przy okazji spowiedzi zdarzają się takie sytuacje, że na przykład ktoś o czymś rozmawia i mówią, było tak, a tak, a ja wiem, że było inaczej, ale wiem to ze spowiedzi, to mnie się nie wolno odezwać, że to było inaczej. Więcej, sekret sięga tak daleko, że mnie z penitentem nie wolno na temat jego spowiedzi rozmawiać. Bardzo wyraźnie musi on poprosić, albo wyraźnie musi pozwolić, gdybym ja z czymś chciał wyjść, to on musi pozwolić, penitent. Inaczej nie wolno mi na ten temat. To jest tak zwana scientia incommunicabilis, czyli wiedza nieprzekazywalna.
Ale to poza spowiedzią, bo spowiedzi
oczywiście,
można
poza spowiedzią
rozmawiać.
Tak, tak. Mhm. Do tego stopnia, że jeżeli na przykład ludzie by mnie pytali o pewne rzeczy, które ja wiem ze spowiedzi, to mam pełne prawo powiedzieć nie wiem, bo nie wiem w zakresie wiedzy przekazywalnej. To jest tak zwana wiedza nieprzekazywalna, scientia incommunicabilis. Zadośćuczynienie. Może tyle odnośnie wyznania. Sądzę, że w pytaniach można będzie jeszcze pewne rzeczy poruszyć. Kończę. Zadośćuczynienie. Oczywiście zasadnicze zadośćuczynienie podjął, za grzechy podjął Chrystus. I stąd, jeżeli ktoś mówi, a to jest zbyt łatwo iść tam do spowiedzi, ksiądz popuka i jest wszystko w porządku. Człowieku, to nie zdajesz sobie sprawy z tego, czym było zadośćuczynienie Chrystusa. Absolutnie to nie jest taka prosta sprawa, bo Chrystusa, Boga, człowieka i my tej tajemnicy nigdy do końca nie przenikniemy. Kosztowało to oddanie życia, właśnie to, cośmy powiedzieli, że przyjął potępienie. Sam Bóg, to co papież Benedykt uświadamia nam w encyklice Deus Caritas Est, że sam Bóg przyjmuje potępienie, żeby człowiekowi zaaplikować swoje miłosierdzie. Tak zwane kary doczesne, bo za grzech należna jest kara wieczna. I te oczywiście daruje Bóg człowiekowi, który żałuje i przystępuje do spowiedzi przez zasługi Chrystusa. Kary doczesne może człowiek odpokutować w życiu doczesnym przez modlitwę, przez akty pokutne, przez uczynki życia chrześcijańskiego. Czego człowiek nie odpokutuje na ziemi, z tak zwanych kar doczesnych, spłacić musi w czyśćcu. W odpokutowaniu kar doczesnych można korzystać ze swoistego rodzaju puli, czyli skarbca Kościoła, a więc zasług i wstawiennictwa świętych i całego mistycznego ciała. Tą pulą dysponuje Kościół, wskazując pewne modlitwy i czyny do podjęcia i wiąże z nimi odpuszczenie kar doczesnych. I to się nazywają tak zwane odpusty. Odpusty, odpust zupełny, czyli całkowite ich darowanie, lub częściowy. Częściowe darowanie to jest odpust wtedy częściowy. I może ostatnie słowo na temat terapii i pedagogii sakramentu pokuty. I zaraz będziemy rozmawiać. Sakrament ten jest najgłębszą terapią i najwspanialszą pedagogią. Może jeszcze jeden moment. Czasem się mówi tak. Także od razu uprzedzę wszystkich tych, którzy, a jest ich bardzo wiele, którzy mówią, ja bym był za spowiedzią wspólną. Tak jest u protestantów. Chciałoby się powiedzieć tak, człowieku, nie wiesz, czego chcesz. Pan Bóg chce traktować człowieka indywidualnie, bo z każdym z nas chce się spotkać indywidualnie. Pan Bóg nie chce nas traktować jako tłum, jako masę, bo każdego z nas zna po imieniu i dlatego chce docierać do nas indywidualnie. Oczywiście to nie jest tylko racja jakaś psychologiczna, bo istotny dla nas jest wola Chrystusa. Którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone. Którym zatrzymacie, będą zatrzymane. Skąd wiedzieć? Musi być wyznanie indywidualne i rozpoznanie sytuacji penitenta. Ale właśnie równocześnie to się zgadza z najgłębszą psychologią. Chcemy być traktowani nie jako masa, ale chcemy być traktowani indywidualnie. Sakrament ten jest najgłębszą terapią i najwspanialszą pedagogią na drodze do samowychowania i doskonalenia życia chrześcijańskiego. Jest terapią najpierw z racji najgłębszego uleczenia przez obmycie. Cóż to jest terapia? Terapia to jest leczenie. Czy może być głębsze wewnętrzne uleczenie człowieka? I to nie tylko wewnętrzne. Medycyna stwierdza, że ludzie wierzący, że ludzie po spowiedzi, że ludzie pojednani z Panem Bogiem leczą się lepiej. Jest bardziej scalony ten człowiek. Czy może być lepsze wewnętrzne uleczenie niż to, kiedy człowiek jest świadom, że całe to zło, czasem dziesiątek lat, czy całego mojego życia, są przecież tego rodzaju sytuacje. Poszło precz ode mnie. Jestem jak nowonarodzone dziecko. Trzeba bardzo w to obudzać wiarę i wszystkich tych, którzy nas może w tej chwili słuchają i może są dość daleko od Kościoła. Gorąco proszę, odwagi, nie bójcie się. Nie bój się. Nie bój się. Oczywiście czasem trzeba może poszukać księdza, z którym pewno, że każdy ksiądz może to być, ale czasem trzeba poszukać, żeby się umówić na jakąś rozmowę, spowiedź. I to wtedy bez żadnego bólu przejdzie. Jest to tak proste, bo Pan Bóg w swoim miłosierdziu to wszystko załatwił i dlatego jest proste. Człowiek najgłębiej, najbardziej realnie zostaje uzdrowiony, scalony, przywrócony do zdrowia, przywrócony samemu sobie i ludziom w najbardziej właściwych układach. Taki człowiek dotknięty przez Boga i sam powstając musi najbardziej właściwie żyć, postępować, działać, bo jest teraz najbardziej scalony. Taki człowiek dotknięty przez Boga i sam powstając najbardziej odpowiednio musi teraz postępować. W każdym bądź razie, mimo dającej o sobie jeszcze oczywiście słabości, jest wyraźnie, zdecydowanie na drodze do ideału. Gdyby tak nie było, to znaczy, że nie korzysta z tego sakramentu, jeżeli wprost go nie nadużywa, czy jeżeli go świętokradzko nie traktuje. Do tej terapii ze strony Chrystusa dołącza się pomoc spowiednika, który obiektywizuje sumienie, oświeca, wskazuje drogę, gdzie trzeba zło uderzyć, na co zwrócić uwagę. Jest jakby trenerem, czyli najbardziej właściwym przewodnikiem duchowym. I tu cały problem kierownictwa duchowego, ale to już może między wierszami w trakcie rozmowy. To może na razie tyle.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ksiądz dr Franciszek Płonka.
Zapraszamy, drodzy słuchacze, do włączenia się w tę naszą rozmowę. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Mój grzech dziś leży u mych stóp, mój grzech dziś zaczął służyć mi, śmierć straciła oścień swój. Pan złamał strzały śmierci dziś, mój grzech dziś leży u mych stóp, do mnie nie należy już. Mój grzech dziś leży u mych stóp, mój grzech dziś zaczął służyć mi, śmierć straciła oścień swój. Pan złamał strzały śmierci dziś, mój grzech dziś leży u mych stóp, do mnie nie należy już. Przypomina mi mojego życia nie bije we mnie. Znam miejsce w sercu Twym, miejsce wśród braci. Nie płaczę już nad sobą, nad mymi ranami. Mój grzech dziś leży u mych stóp, mój grzech dziś zaczął służyć mi, śmierć straciła oścień swój. Pan złamał strzałę śmierci dziś, mój grzech dziś leży u mych stóp, do mnie nie należy już. Przyjaźnię się ze słabością mą, nie jestem skazany. Pokora we mnie rodzi się, słodka zależność. Błogosławiona wina jest, skoro Ty musiałeś zejść na ziemię z miłości do mnie. Mój grzech dziś leży u mych stóp, mój grzech dziś zaczął służyć mi, śmierć straciła oścień swój. Pan złamał strzały śmierci dziś, mój grzech dziś leży u mych stóp, do mnie nie należy już. Mój grzech dziś leży u mych stóp, mój grzech dziś zaczął służyć mi, śmierć straciła oścień swój. Pan złamał strzały śmierci dziś, mój grzech dziś leży u mych stóp, do mnie nie należy już.
Drodzy radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o sakramencie pokuty i o wszystkim, co z tym jest związane. Naszym gościem jest ksiądz dr Franciszek Płonka z Bielska-Białej.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Kogo witamy?
Szczęść Boże, babcia z Vancouver.
Szczęść Boże, witamy panią.
Chciałabym, witam serdecznie wszystkich rodaków, słuchaczy, ojców czcigodnych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Chciałabym się posłużyć tutaj rytmem ojca księdza Marka Krzyżyckiego o buncie człowieka przeciwko Bogu. I chciałam sobie przedstawić siedmiostrefowy taki rytm. Zajmie minimum 4 minuty.
No, szybciutko prosimy.
Na początku to jest niesamowita historia, ostatnie 7 dni ziemi. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Dobre, bardzo dobre. Ale po wielu milionach lat człowiek zmądrzał. Po co mówić tu o Bogu? Sam wezmę swój los i los świata w swoje ręce. Wziął i tak zaczęły się ostatnie 7 dni. W poranek pierwszego dnia człowiek postanowił sobie być wolnym, dobrym, pięknym i szczęśliwym. Już nie obrazem i podobieństwem Boga, ale po prostu człowiekiem niezależnym od Boga. Ponieważ ktoś musiał jednak wierzyć. Uwierzył w wolność i szczęście, w ilość i jakość, w giełdę i postęp, w planowanie i swoje bezpieczeństwo. Sam je sobie zagwarantował rakietami z głowicami atomowymi. Na drugi dzień umarły ryby w rzekach i jeziorach skażonych przez przemysł. I taki na skutek wyziewów z fabryk chemicznych. I zające zatrute ołowianą chmurą powstającą na drogach i autostradach. I śledzie w morzach przez ropę rozlaną na powierzchni i radioaktywny osad na dnach oceanów. W trzecim dniu uschła trawa na łąkach i drzewa w lasach i mech na skałach i kwiaty w ogrodach, bo człowiek sam rządził pogodą, suszą i deszczem zgodnie ze swoimi planami. Zakradł się jednak mały błąd w obliczeniach, zanim go odkryto, statki rzeczne i barki osiadły na suchym dnie. W czwartym dniu zginęło 3 miliardy z 4 ludzi. Jedni przez choroby, które człowiek wyhodował, bo ktoś zapomniał zamknąć pojemniki, które były przygotowane do następnej wojny. Środki zaradcze nie pomogły, gdyż już wcześniej stosowano je w kremach na ludzkich królikach doświadczalnych. Inni umarli z głodu, bo po niektórzy schowali klucze do silosów zbożowych. Wszyscy umierając przeklinali Boga, który pomimo wszystko powinien był ich uszczęśliwić. W piątym dniu ludzie nacisnęli czerwony guzik, bo poczuli się zagrożeni. Ogień ogarnął całą ziemię, góry skruszały, morza wyparowały, bunkry przeciwatomowe szczęsły i anieli w niebie widzieli, jak niebieska planeta zaczęła czerwienieć, potem brązowieć i w końcu spopielać się. i przerwali swój śpiew na 10 minut. W szóstym dniu zgasło światło, pyły i popioły zakryły słońce, księżyc i gwiazdy. Całą ziemię ogarnęły straszliwe ciemności. W kuchni bunkra atomowego od piekielnej temperatury zginął ostatni karaluch. W siódmym dniu zapanowała cisza. Wreszcie cała ziemia wyglądała jak pustynia, popękana, pełna głębokich szczelin. Nad tym chaosem wśród upiorów pomordowanych błąkał się duch ludzki zupełnie nisko, w piekle. Upiory opowiadały sobie niesamowitą historię o człowieku, który w pewnej chwili zbuntował się przeciwko Bogu i wziął swój los i los świata w swoje ręce. I drwiący śmiech demonów dosięgał do stropu nieba. I taki jest morał z tego. Mysz to myszy. Jak mogli ludzie wpaść na tak szalony pomysł, by zbudować bombę atomową? Żadna mysz nie byłaby aż tak głupia, żeby zbudować łapkę na myszy. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy pani Danuto.
Bardzo dziękujemy. Może bym coś takiego powiedział na to. Myśmy tu już kiedyś tę sprawę poruszali. Prawda fundamentem ludzkiego i tym bardziej chrześcijańskiego życia i w ogóle życia człowieka. Prawda. Pozwolę sobie przytoczyć te pewne porównania, które tutaj kiedyś przytoczyłem. To moment będzie trwać. Cokolwiek biorę do ręki, pytam o istotę, czyli o prawdę. Biorę do ręki, no właśnie trzymam w tej chwili długopis. Co to jest? To jest przyrząd do pisania. Po co o to pytam? Po to, żeby wiedzieć, do czego to służy, jak się tym posługiwać, a jak się tym posługiwać nie wolno. Do czego to nie służy? Przepraszam, to nie służy do dłubania w zębach. A już tym bardziej nie służy do podważania ciężkich przedmiotów. Długopis nie służy do podważania ciężkich przedmiotów, bo to jest niezgodne z jego istotą, czyli z jego prawdą. Drugi przykład będzie jeszcze trzeci. Szklanka. Ja tu mam przed sobą taką plastikową, ale normalnie szklanka ze szkła. Co to jest? Przyrząd do picia. Bardzo dobrze służy do picia. A nie do czego? Nie do rzucania. Czasem się mówi, rzuć do mnie szklanką. To jest przenośnia. Szklanką nie wolno zrzucać. Do rzucania są piłeczki, ale nie szklanka. Bo wszystko ma swoją istotę, czyli prawdę. I trzeba mi się liczyć z tą prawdą. Jeżeli będę rzucał tą szklanką, to wiadomo, co się stanie za chwilę. Krzesło. My tu mamy takie dość wygodne fotele, ale są krzesła takie proste, na przykład w szkole czy w domu. Jeżeli to jest przyrząd do siedzenia, a nie do bujania. Jeżeli będę się bujał, u nas tam w Jasienicy robią takie do bujania, ale to musi być zupełnie inna istota, czyli inna prawda tego przyrządu. I jeżeli będę się bujał na tym krześle, to za niedługo nie będzie na tym siedzieć w domu, w szkole czy gdziekolwiek indziej. Czyli, podsumowując, każda rzecz ma swoją istotę, czyli prawdę. Jeżeli ja się nie liczę z tą prawdą, to w tym momencie, zabrzmi to bombastycznie, w tym momencie zaczynam ruinę świata. A taką prawdę, i tu jest drugi rozdział istotny, zasadniczy, taką prawdę ma nie tylko każda rzecz, ale taką prawdę ma człowiek. Poszczególne jego części, na przykład ręce do roboty, mowa do przekazania właśnie prawdy, seksualność do realizacji miłości otwartej na życie, a więc nigdy jak antykoncepcja i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli człowiek nie liczy się z tą prawdą, to zaczyna ruinę siebie, a potem oczywiście w dalszych kręgach ruinę rodziny, ruinę polityki, ruinę gospodarki, ruinę państwa. Na przykład to, co powiedział papież, naród, który zabija własne dzieci, nie ma przyszłości. Przecież to widzimy w tej chwili jak na dłoni. Aż dziwne, że tego się nie chce dostrzec w pewnych kręgach. Nawiązując jeszcze raz do tych siedmiu dni stworzenia. No to jest to. Jeżeli człowiek nie będzie się liczył z prawdą, którą ma Bóg, którą ustanowił Bóg, tylko sam siebie będzie mienił demiurgiem świata, czyli twórcą prawdy, ja nadam, ja będę nadawał prawdę, rzeczy będą takie, jak ja chcę, zależą od mojej woli, są specjalne tendencje filozoficzne ku temu, no to potem są takie, a takie skutki. Może tyle.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy. Kogo witamy?
Krzysztof z Katowic.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Ja mam taką sprawę, bo słyszałem przed chwilką taki komentarz, tam ksiądz mówił o sakramencie pokuty. To znaczy, przede wszystkim serdecznie zachęcam wszystkich właśnie do rozmowy w sakramencie pokuty z wszystkimi, wszystkich z księżmi. Przepraszam, pierwszy raz dzwonię, taki jestem. Chodzi mi o to, że po prostu powinno się być otwartym właśnie. Powinno się pójść do swojego księdza proboszcza, porozmawiać. Natomiast chciałbym się dowiedzieć z waszej strony jednej sprawy. Czy gdzie zaczyna się i gdzie kończy się wiara po prostu tak naprawdę? Bo czy powinniśmy się cieszyć z tego, że ktoś odchodzi do Pana Boga, czy powinniśmy się smucić, że ktoś odchodzi od nas? Chodzi mi o osobę, która właśnie umiera. Taki dylemat mam po prostu i nie bardzo, nikt mi nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Czy ja powinienem się cieszyć, że ktoś odchodzi do Pana Boga, umiera, radować się z tego powodu, smucić się, owszem, że tutaj cielesna powłoka się zatraca, ale w sferze boskiej ten ktoś będzie żył wiecznie. No nie potrafię sobie sam po prostu odpowiedzieć na tego typu pytania. Gdyby ktoś może ze zgromadzonych w studiu potrafił rozwinąć taki temat właśnie śmierci i przejścia i tak dalej.
To znaczy, panie Krzysztofie, to w ogóle jest temat bardzo ciekawy i weźmiemy go jako temat audycji, natomiast no, nie za bardzo związany z dzisiejszym tematem, ale ksiądz...
Pół słowa tylko może na ten temat.
Powiąże.
Sam święty Paweł mówi, pragnę być z Chrystusem i to jest dla mnie o wiele lepsze, ale być dla was to jest dla was korzystniejsze, mniej więcej w ten sposób. Jest smutek ludzki z powodu rozstania, a to nie przeczy radości, że ktoś idzie do domu Ojca. Także wielki smutek, na przykład przy rozstaniu z Janem Pawłem II, był mi osobiście też bardzo, bardzo bliski poprzez święcenia i był moim profesorem, więc smutek rozstania nie jest sprzeczny z radością, że rzeczywiście poszedł do domu Ojca. Wszystko w swoim zakresie.
Ale miłość do tego człowieka, który był z nami, który teraz widzimy, że się wypala, kończy się tutaj na ziemi, jakoś obliguje nas do tego, żeby go nie trzymać w nieświadomości, a wszystko będzie dobrze, tylko właśnie, jak to się mówi, zawołać księdza, żeby
właśnie
się pojednał z
Bogiem. Tu jest temat bardzo zbieżny z naszą dzisiejszą audycją. Właśnie o tym czymś takim chciałem się podzielić. Mianowicie, żeby bardzo dbać, oczywiście najpierw o siebie, o swoje pojednanie z Panem Bogiem, ale bardzo pamiętać również o pojednanie z Panem Bogiem ludzi, którzy często całe lata gdzieś trwają poza. I w pewnym momencie, no trzeba sobie zdać sprawę, że tak powiem, z psychologii tego człowieka, a raczej z jego różnych powikłań, z jakiejś ciemności. On nie wie po prostu od czego zacząć, jak się zwrócić. Proszę pozwolić, że się podzielę ostatnim takim doświadczeniem. A celowo to mówię, żebyśmy zadbali o tego rodzaju sytuacje. Był człowiek, który no, całe lata, całe, nie wiem, 20-30 lat nie był u spowiedzi. Ktoś tam mi doniósł, że już nie je i nie pali. Że jest bardzo źle. Tak sobie myślę, pójdę. A miałem pewien tytuł. Już bliżej tutaj nie będę wspominał, jaki. Miałem pewien tytuł, żeby tam do niego pójść. W pierwszym momencie to wcale nie było proste. Bardzo trudno było w ogóle z nim nawiązać kontakt, bo ten człowiek, no muszę powiedzieć, był ruiną, jeśli chodzi o stronę psychiczną i w ogóle takiego możliwości kontaktu. Ale przez kontakt dłuższy, to znaczy nie za pierwszym razem, tylko potem drugi raz, trzeci raz, czy czwarty, można było wejść w kontakt. na tyle ten kontakt był możliwy, że miałem pewność, że mogę mu udzielić rozgrzeszenia. Oczywiście podprowadzając go, a on sam nie był w stanie do tego wszystkiego jakoś sam to podjąć, no bo tak był już zrujnowany. Pamiętajmy o tego rodzaju ludziach. Trzeba po prostu pójść do nich i nie bać się takich ludzi. Oni często są, najczęściej są opuszczeni, jacyś tacy skuleni w sobie, no bo nikt ich nie odwiedza, czasem pozostawieni w całkowitej izolacji. Teraz zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, kiedyś na wsiach, nie tylko na wsiach, jest przecież całe Stowarzyszenie Dobrej Śmierci, czy Apostolstwo Dobrej Śmierci, które to ma mniej więcej na celu, ale wcześniej po wioskach byli tego rodzaju ludzie, kobiety czy mężczyźni, którzy chodzili do ludzi, o których wiedzieli, że gdzieś czasem może są dość daleko od Pana Boga i trzeba im pomóc pojednać się z Panem Bogiem. Po prostu trzeba zacząć od wizyty, od nawiedzania. To, co choćby zrobiła Matka Teresa z Kalkuty, że przyszła do człowieka i nie mówi: stary, może byś się pojednał z Panem Bogiem. Tylko zapewniła mu opiekę sama i ze swoimi siostrami. Pamiętamy może ten przykład znamienny. I miał lampę, która była zakurzona. I pyta się go, Matka Teresa z Kalkuty, tego człowieka, czy zapali tę lampę. A on mówi: nie zapalam, ale jak siostra przyjdzie, to oczywiście zapalę. Po paru miesiącach napisał do niej list: siostra zapaliła lampę w moim życiu i pojednał się z Panem Bogiem. Ale to nigdy się nie zaczyna tak, żeby przyjść do człowieka i powiedzieć: stary, może byś się pojednał z Panem Bogiem. Tylko trzeba z nim być, trzeba świadczyć miłość, porozmawiać, nawet pośpiewać, czy gdzieś tam coś ożywić z jego życia. To jest bardzo ciekawy proces, jak dany człowiek zaczyna żyć, jak się z nim wchodzi w kontakt. I w ten sposób go jakoś usposobić do pojednania z Panem Bogiem. Może tyle.
Dobra śmierć na to Unia ma inne lekarstwo, eutanazję, ale to nie dzisiejszy
to
temat.
Jest, tak.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Teraz i zawsze.
Jacek z tej strony, z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Ja również witam bardzo gorąco ojca Franciszka, chyba tak?
Tak.
Właśnie, kochanego, wspaniałego. Piękne były te słowa i cudowne małżeństwo, które nam tak przewodzi przez tyle już lat.
Dziękujemy za uznanie.
Kochani Państwo, tak. Właśnie sakrament pokuty, najtrudniejszy i dla spowiadających się, i tych, którzy spowiadają. Mówię to bardzo świadomie, ponieważ prowadzę jeszcze jutro rekolekcję w jednej z warszawskich parafii jako kapelan Centrum Zdrowia Dziecka. Ojcze drogi, pierwszy piątek Wielkiego Postu właśnie do kaplicy w Centrum Zdrowia Dziecka przyszedł ojciec Pio w swojej relikwii. To niewiele czasu, bo dopiero mamy trzeci tydzień, jeszcze nie ma dwóch tygodni. Już ile owoców tej obecności ojca Pio, świętego ojca Pio. Bardzo dużo ludzi się spowiada. I to, co ojciec tak pięknie ujął, że to jest tajemnica paschalna, że to jest męka, śmierć, ale i zmartwychwstanie, czyli Chrystus żywy, który po prostu w swoich ranach jest naszym zdrowiem, jest naszym uleczeniem. I tutaj na kanwie tych pięknych myśli przyszła mi na myśl sytuacja, którą mówiłem w czasie dzisiejszych rekolekcji, bo to był akurat dzień spowiedzi, że jeden z moich starszych kolegów pojechał na misję do Brazylii i tam miał parafię wielkości naszej ojczyzny. Więc w pewnych punktach mógł być raz w roku, najwyżej dwa razy w roku. I miał ten przywilej spowiedzi wspólnej, bo po prostu nie był w stanie każdego wyspowiadać, chociaż każdy chciał tego. I kiedy przyjechał do Polski, on mówi: słuchaj, to oni są bardzo szczęśliwi. On mówi: nie, oni są bardzo nieszczęśliwi, ponieważ oni chcieliby się indywidualnie wyspowiadać. Ja mówię: dlaczego? No przecież Kościół poza pozwala, jest taka możliwość w takiej sytuacji szczególnej, nadzwyczajnej. Oni nie mają nigdy pewności, że są rozgrzeszeni. Konfesjonał, ta indywidualna spowiedź jest wielką szansą, żeby człowiek miał pewność, że kapłan, który zastępuje Chrystusa, daje mu właśnie pełne rozgrzeszenie, że on odchodzi inny, lżejszy, jakby stracił na wadze, jeśli chodzi o sprawy swoich słabości i grzechów, bo właśnie jest ogarnięty ramionami Chrystusa, ucałowany Jego ustami i przytulony do Jego serca. I to jest bardzo istotna sprawa. My tego nie rozumiemy. I teraz, kiedy mam kontakt z Zachodem, z Europą Zachodnią, kiedy widzę, że są konfesjonały puste albo w ogóle je usuwają z kościołów, nawet katolickich, to bardzo nad tym boleję. Bo ci ludzie po prostu tracą kontakt z Bogiem poprzez ten szczególny sakrament, który pozytywnie określając jest sakramentem wielkiej miłości, wielkiego miłosierdzia. Że tu po prostu Pan Jezus pochyla się w osobie kapłana nad tym właśnie słabym, grzesznym człowiekiem. To Cyprian Kamil Norwid pięknie to ujął w swoim obrazie, bo to nie tylko poeta, ale i artysta, malarz, kiedy namalował właśnie kapłana w konfesjonale, penitenta spowiadającego się, a nad nimi Chrystusa w cierniowej koronie, zalanego krwią, który w momencie rozgrzeszenia swoimi dłońmi przebitymi, krwawiącymi dotyka tego człowieka, czyli obmywa jego duszę. I właśnie ojciec to wyraził dzisiaj bardzo, bardzo jasno. I to jest istota sakramentu pokuty. To jest sakrament pojednania, ale za cenę krwi Chrystusa, która zawsze, jak mówimy, poi i oczyszcza duszę, która jest źródłem miłosierdzia, bez której nie ma przebaczenia. Ale żeby to pojąć, no to trzeba jakieś głębi, czyli trzeba czytać różne piękne sprawy, jak chociażby encykliki Ojca Świętego o Bożym Miłosierdziu i naszego Jana Pawła II, czy inne mądre teologiczne rozprawy, które pomagają zrozumieć, że to jest przede wszystkim wielka szansa, że kiedyś w pierwszych wiekach ta spowiedź była ciężarem, trudem, bo się spowiadało przed biskupem, kapłanami i zgromadzonym ludem. Konfesjonał jest już czymś wspaniałym, bo jest po prostu tylko on i ja, czyli Bóg i ja, właśnie w osobie kapłana. I za to ojcu bardzo dziękuję, bo właśnie prowadząc teraz rekolekcję widzę, że o tym trzeba mówić. Tam, gdzie nie ma konfesjonału, tam, gdzie nie ma sakramentu pokuty, to przychodzą później depresje, przychodzą choroby, szuka się psychoanalityków, innych psychologów i oni mogą pomóc. Oni pomagają, bo są wykształceni, oni wiedzą, co siedzi tam gdzieś tam w głębi człowieka, ale z wyjątkiem jednego, oni nie rozgrzeszą. A w Kościele, w sakramencie pokuty mamy właśnie tę tajemnicę paschalną, mamy możliwość powstania ze śmierci do życia w sferze ducha. I za to dziękuję. I ta audycja jest naprawdę wspaniała, piękna. Na pewno wielu ludziom pomoże. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie księdzu dziękujemy za to świadectwo. Chciałbym tylko podjąć, jeśli można, drugą część, raczej ostatni wątek. Właśnie, można się dziwić, dlaczego rezygnuje się z tej szczególnej terapii, najgłębszej terapii, jaką jest spowiedź, jaką jest sakrament pokuty, a oferuje się często, oczywiście z całym szacunkiem dla prawdziwej wiedzy i doświadczenia psychologii, psychologii głębi. To jest wszystko prawda, ale jest środek, powiedziałbym, bardzo prosty i najgłębszy. Nie zapomnę wyznania kiedyś pewnej pani doktor z onkologii, tam z Krakowa, może nawet słucha w tej chwili, był problem syndromu poaborcyjnego. I ona mówi, jest bardzo wierzącym człowiekiem, i mówi, proszę księdza, jeżeli ktoś naprawdę wierzy i korzysta z sakramentu pokuty, to nie ma lepszej terapii niż sakrament pokuty. Oczywiście, trzeba do tego dołączyć, że tak powiem, życie, czyli zaangażowanie w stronę na rzecz życia. Ale punktem istotnym jest właśnie sakrament pokuty, czyli świadomość, że to wszystko najgorsze, o czym nie chcę myśleć i tak dalej, to wszystko ode mnie zostało odjęte. Tego nie ma. I że ważniejszy jest w tym względzie głos Boga poprzez głos Kościoła niż mój jakiś skowyt wewnętrzny, który daje jeszcze o sobie znać. Jeżeli ja dopuszczam ten głos Boga poprzez głos Kościoła, to musi tamten głos ustawać we mnie. I musi następować najgłębsze leczenie. Może tyle. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy również. Drodzy Państwo, po chwili muzyki informacja na temat rekolekcji spotkania małżeńskie.
Radiosłuchacze, rekolekcje spotkania małżeńskie to są rekolekcje, które uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Mogą się bardzo przydać teraz w okresie takiego przeglądania siebie i swojej wspólnoty właśnie w okresie postu. I taka możliwość nadarza się od 23 do 25 marca w Bielsku Białej, w Gdańsku, w Lublinie, w Opolu, w Krakowie i w Warszawie. I teraz po kolei. W Bielsku Białej zgłoszenia przyjmują Państwo wójcikowie. Telefon 033 845 23 52. W Gdańsku Państwo Iwona i Krzysztof Dolewa, telefon do nich 058 683 80 01. W Lublinie Państwo Wróblewscy 081 884 57 11. W Opolu Państwo Jurosowie 077 402 66 28. W Krakowie Państwo Choczewscy 012 413 86 20. W Warszawie Państwo stańczykowie przyjmują telefony, zgłoszenia. Telefon 022 643 96 70. I może podam jeszcze stronę internetową, gdzie można więcej szczegółów uzyskać. www.spotkaniamalzenskie.pl. Powtórzę tutaj www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień 20 marca. Temat Zapraszamy dziecko na świat przedstawi pani dr Dorota Kornas-Biela. Za dwa tygodnie, 27 marca, dr Andrzej Wronka, Grzechy bałwochwalstwa. I wracamy do dzisiejszego tematu, sakrament pokuty. Naszym gościem jest ksiądz dr Franciszek Płonka.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi Teresa z Podłodzi. I ja mam taki problem. Kłaniam się Państwu i wielebnemu księdzu. I mam taki problem. Otóż wydaje mi się, że nie mniej trudna sytuacja jest osoby, która nie popełnia grzechu ciężkiego, tak się układa, że przez dłuższy czas nie popełnia grzechu ciężkiego, niż kogoś, kto dramatycznie, tak jak to było dotychczas przedstawiane, w sposób dramatyczny odnajduje Boga, nawraca się, jeżeli to jest człowiek o przeciętnych możliwościach umysłowych, emocjonalnych, przeżywa to głęboko, jest wielka radość, jest dzieją się wielkie rzeczy i tak dalej. Natomiast sytuacja człowieka, który brnie w grzechu powszednim, jest bardzo trudna, bo stara się być jak najbliżej Boga, stara się przystępować do spowiedzi w tym czasie, który jest najbardziej polecany, to znaczy co miesiąc. Zdaje sobie sprawę, że znowu zapomniał i znowu się zapomniał, czy zapomniał i znowu popełnia te same grzechy i czuje się jak takiej mazi, z której nie może wyleźć. To bardzo utrudnia właśnie przeżycie głębsze sakramentu spowiedzi. Stara się ten ktoś, żeby to jednak nie było rutyną, zarówno i sakrament spowiedzi, jak i przystąpienie do stołu pańskiego. Ma tą świadomość, niemniej jednak jest to sytuacja niezmiernie trudna. No, spotkałam się z tym, z takim określeniem, że jest bardzo dobre, jeżeli twoja dusza zostanie, twoja świadomość, dusza, jak jest całością psychofizyczną i duszą w tym, prawda, to jest wszystko całość nierozerwalna, póki żyje, że jak przełożę twoją, prawda, osobę, jakieś cierpienia, to już żyje się, prawda, krócej czy dłużej, no zwykle, jeżeli ma przeorać, to dłużej, choć i wcześniej kogoś może. I nic się takiego w końcu nie dzieje, mimo że każdy przyzna obiektywnie, że cierpienie takie czy inne życiowe było wielkie, tylko znowu się brnie w błotku tych grzechów poprzednich, które są przyczepione jakby do tego bytowania ziemskiego. Ojciec Święty podobno kiedyś powiedział, że każdy dźwiga krzyż swojej osobowości. Nie wiem, czyżby to było to i wystarczy sama świadomość grzeszności i żal za to, bo to wszystko jest bardzo trudne i nie wiem, ktoś może powie, że no może osobisty spowiednik, choć jest o to ciężko, kierownik duchowy pomoże, ale mnie się wydaje, że kierownik duchowy może nie widzieć duchowy, tak, nie widzieć problemu, bo właściwie co? Bo tu nie chodzi o skrupulację, ja sądzę, że jestem rozumiana.
Pani Tereso.
Że jestem rozumiana, Bóg zapłaci.
Pozwoli pani, że ksiądz odpowie. Dzięki.
Może tak najprościej, najkrócej. Po pierwsze, nie wolno się zniechęcać. Po drugie, ku temu, Jan 23, czytałem jego pamiętniki, zaskoczyło mnie, jak on ciągle właściwie powracał do tych samych postanowień. Czyli jest ta uparta walka. I oczywiście, że może zewnętrznie nie zawsze widać skutki, ale te skutki są. I postępuje człowiek w świętości. Może nam się wydaje, że się utrzymujemy na tym samym poziomie, albo że walczymy no, z tą samą prozaiką życia, że tak powiem. Jeżeli jest ta walka, to jest na pewno postęp. I no, warto tu może dodać, to nie jest sprawa samej spowiedzi, jak ją doskonalić, tylko to jest sprawa całej pracy nad sobą, a więc między innymi pogłębienia modlitwy. A więc, żeby tam była również, oprócz modlitwy ustnej, modlitwa medytacji, więcej modlitwa kontemplacji. Im bardziej człowiek trwa w Bogu, tym bardziej nie tylko widzi, ale tym bardziej jest ogarnięty Bożą łaską. I łatwiej mu jest nad poszczególnymi regionami swojego życia zapanować. Także będzie postęp, nie zniechęcać się. I to, co już pani tutaj wspomniała, oczywiście kierownictwo duchowe. Żeby pójść w obiektywizm. Między innymi kierownictwo duchowe zapewnia obiektywizm. Kogoś, kto w imieniu Kościoła patrzy na tę sprawę i pozwoli pomóc ocenić, co jest co i jaką drogę obrać, czego trzymać, w czym trwać, na co zwrócić uwagę. Może tyle. Dziękuję.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Łodzi. Ja też miałem ten dylemat, co pani tutaj, co poprzednio dzwoniła. I uważam, że od walki takiej wewnętrznej, która też jest, ale jest takie ufne zaangażowanie, bo jeżeli chodzi o spowiedź, to bez wiary w miłosierdzie Boże, to nie ma co do spowiedzi iść, bo ona w ogóle jest nijaka. I tutaj bardzo dziękuję za to, że ojciec to podkreślił. Po prostu to jest wielka łaska, to jest nawet można powiedzieć cud. Tylko jak wejść w tą rzeczywistość, bo my mamy pewien problem. Ojcze, wydaje mi się, że my w tej rzeczywistości jak gdyby jesteśmy niższego wymiaru i wejść w ten wyższy wymiar mamy pewien kłopot, no bo otacza nas ta rzeczywistość, te prawa tutaj doczesne, chore, często widzimy to, ta rzeczywistość jest, no nie jest dobra i właściwie można powiedzieć, że nieraz widać to na zachodzie, że bez Boga to nawet ludzie tam się pogrążają coraz bardziej. Dlatego wydaje mi się, że ten stan takiej gotowości duchowej to powinien trwać i nie powinien się zniechęcać. Sama walka to jak gdyby niczego nie daje, bo naprawdę Bóg jest miłosierny i to zaangażowanie, jak gdyby to poznawanie, wzrastanie, to może trwać i parę lat, ale wydaje się, że warto i zresztą ojciec to podkreślił. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Dziękuję, panie Januszu.
Bardzo dziękuję. Może tylko tak. Taka mała wskazówka. Bardzo pamiętajmy o tym, że w całej pracy chrześcijańskiej, chrześcijanina w całym doskonaleniu, nie chodzi o grzech. I właściwie my nie walczymy z grzechem. My walczymy o coraz głębsze zjednoczenie z Panem Bogiem. I żeby może bardzo, oczywiście, że tam jest ten moment walki z grzechem, oczywiście. Ale żeby to, co by można nazwać swoistego rodzaju pozytywizmem chrześcijańskim. My walczymy o zjednoczenie z Panem Bogiem, a raczej Pan Bóg walczy o nas, oczywiście. Znowu, żebyś nie pomyśleć, że to my, że to jest nasza sprawa. Bo to jest najpierw sprawa Bożej łaski. I I jeżeli będzie w nas ta usilność, to znaczy to otwarcie, to Pan Bóg za uszy, za ręce, za nogi będzie nas brał i będzie nas prowadził do siebie. Bardzo warto na przykład powtarzać sobie często takie słowo pragnę. Pragnę. To znaczy pragnę być Twój, pragnę do Ciebie należeć, pragnę, żebyś Ty żył we mnie, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Proszę sobie powtarzać sobie taki akt strzelisty. Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Oczywiście z całą pokorą, to co nam podpowiada święty Paweł. I jakoś tak dociągać, no jakby on planował czas, jakby on się odzywał, jakby on milczał i tak dalej, i tak dalej. Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I odwagi. I oczywiście życie modlitwy i życie sakramentalne i adoracja i milczenie i odpoczywanie przed Panem Bogiem, to wszystko sprzyja tej atmosferze pracy nad sobą i temu, żeby Pan Bóg nas brał coraz bardziej w swoje posiadanie. Może tyle.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże. Maria z Centralnej Polski. Ja chciałam też do audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Chciałam poruszyć może taką sprawę, żeby spowiedź, powiedzmy, nie była zaspokojeniem moich potrzeb, że na przykład ja czuję się lepiej po spowiedzi, że robię to dla siebie. Może, żeby to było tak, że ta spowiedź to jest coś, co chcę zrobić dla Pana Boga, że chcę Go przeprosić. Może jakoś ksiądz się ustosunkuje do tej sprawy. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
No, czasem się mówi, może nawet dość często, że podejmuję spowiedź w takiej a takiej intencji. No, w jakiś sposób jako akt religijny, jako akt miłości jest to w jakiś sposób uzasadnione, ale spowiedź podejmuje dla korzystania z Bożego miłosierdzia, dla zanurzenia się w Bożej łasce. Spowiedź ma to, o czym żeśmy już mówili, to jest ten najmocniejszy moment, jeśli chodzi o grzechy, powiedzmy, śmiertelne, no to zanurzenie się w tym potępieniu, a raczej skorzystanie z tego potępienia, które wziął na siebie Chrystus, żeby zaaplikowana mi była Boża amnestia, czyli Boże miłosierdzie. A spowiedź oczywiście z grzechów lekkich służy udoskonaleniu. Ojciec Pio bardzo, bardzo na to zwraca uwagę, żeby praktykować częstą, regularną spowiedź. I ostatecznie spowiedź podejmujemy nie dla jakiejś tylko własnej satysfakcji, ale podejmujemy ją dla wzrostu, dla obiektywnego korzystania z Bożej łaski.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Marek z południa.
Prosimy bardzo.
Chciałbym po pierwsze powiedzieć, wspaniały wykład, bardzo dużo skorzystałem z niego. A moje pytanie do księdza doktora dotyczy pokuty od grzechu niemiłowania bliźniego. Otóż dziś już wiem, że każdy jest bliźnim każdego. I wierzącego, i ateisty, dobrego, i podłego. Że moim bliźnim jest Hitler, jest Stalin. Tylko, po pierwsze, czy mam ich miłować jak swoją matkę? Czyli, no, jak siebie samego. I wiem też, że od jednego teologa, on występował w Radio Maria, że kapłan z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie był bliźnim, oczywiście, poturbowanego, tego Żyda, a jedynie bliźnim się nie okazał. No, tego nie rozumiem, tu bym prosił ewentualnie o wyjaśnienie. A zatem, stąd by wyszedł wniosek, że Żyd poturbowany powinien jednak tego podłego kapłana miłować jak siebie samego. No i mam pytanie właśnie, czy dobrze rozumiem to chyba dość trudne zagadnienie. Dziękowałbym. Szczęść Boże.
Dzięki, szczęść Boże. No, czas nam się już kończy, żeby dokładnie odpowiedzieć.
No właśnie, bo tam było postawione pytanie, pokuta od grzechu niemiłowania bliźniego. może najprościej, bez już wchodzenia w jakieś zaułki. No, to jest to, z czym Chrystus, z czym chrześcijaństwo wychodzi. Każdy człowiek jest moim bliźnim. I również ten, którego mogę nazwać po ludzku moim nieprzyjacielem, jest moim bliźnim. Po ludzku tego nie za bardzo da się pojąć, ale trzeba wejść we wnętrze Chrystusa, żeby to chwycić. Nie muszę tego rozumieć i chyba długo tego po ludzku uczuciowo nie będę rozumiał. Natomiast wchodząc w serce Chrystusa, nie będzie problemu, żeby zupełnie innymi oczyma i innym wnętrzem, bo to już nie jest moje wnętrze ludzkie, uczuciowe, jakieś takie z odrażeniem, żeby do tego człowieka podejść, najpierw żeby się za niego modlić, żeby o niego walczyć, choćby nie wiadomo kim był. No i to jest też w jakiś sposób miara naszego chrześcijaństwa.
Tak, drodzy Państwo, kończy się nam czas. Ja jeszcze chciałem spytać księdza o jedną sprawę. O grzechy społeczne. Króciuteńko, jakby ksiądz mógł.
Może warto. Zdania. Przynajmniej tak per capita. Grzech społeczny. Kwoli pewnej systematyki. Byłoby to mylne, gdybyśmy powiedzieli, że istnieje w sensie ścisłym grzech społeczny. To jest tylko pojęcie analogiczne. Żaden grzech w sensie ścisłym nie jest ani społeczny, ani cudzy, bo mówi się też o grzechach cudzych. Może za chwilę coś powiem na ten temat. Każdy grzech w sensie właściwym jest tylko osobisty. Dokonuje się tylko w zakresie wewnętrznej wolności danego człowieka. Czyli no nie ma mowy o tym, żeby był jakiś grzech społeczny wspólny. Każdy na rozrachunek własny. Z racji jednak skutków czy wpływu w sensie analogicznym, czyli przez pewnego rodzaju podobieństwo, można mówić o grzechu społecznym, czyli tak zwanym grzechu, czy też tak zwanym grzechu cudzym. A więc po pierwsze, grzech społeczny to jest grzech powodujący skutki społeczne. Można o nich mówić w potrójnej postaci. Po pierwsze, każdy grzech na zasadzie prawdy o mistycznym ciele, jakby naczyń połączonych, powoduje negatywne skutki w całym organizmie mistycznego ciała. Bo każde dobro dźwiga cały świat w górę, jak mówiła święta Teresa Edyta Stein, Benedykta, siostry. Każde dobro dźwiga cały świat w górę, a każde zło, czyli grzech, spycha cały świat w dół. Stąd na przykład takie powiedzenie: o, skłamałem, ale to kłamstwo nikomu nie szkodziło. Chciałoby się powiedzieć: człowieku, a zdajesz ty sobie sprawę z tego, że każde dobro dźwiga cały świat w górę i każdy grzech spycha cały świat w dół. Czyli najpierw na zasadzie prawdy o mistycznym ciele, jakby naczyń połączonych. Każdy grzech powoduje negatywne skutki. W tym sensie można mówić, że to jest grzech społeczny, czyli odbija się na całej społeczności. Po drugie, pewne typy grzechów ze względu na ich przedmiot, na przykład przeciw sprawiedliwości, przeciw miłości, w sposób specjalny ranią drugiego człowieka, daną grupę czy daną społeczność. Są przeciw dobru wspólnemu, na przykład pogwałcenie prawa do życia, do wolności, do dobrego imienia, do własności. I po trzecie, zło istniejące we wzajemnych stosunkach bloków, państw, narodów czy poszczególnych grup danego narodu. Mimo gigantyczności tego zła i spychania go w anonimowość, odpowiedzialność jest zawsze osobista. Zło to jest wyrazem, jest sumą grzechów osobistych różnych osób, popełnianych czynem lub zaniedbaniem. I może co mówi rekoncyliacja et penitencja na ten temat. Papież mówi tak: chodzi o grzechy osobiste tego, kto powoduje lub popiera niesprawiedliwość, albo też czerpie z niej korzyści. Tego, kto mogąc coś uczynić dla uniknięcia lub usunięcia czy przynajmniej ograniczenia pewnych form zła społecznego, nie czyni tego z lenistwa, czy z lęku, czy też w wyniku zmowy milczenia, lub też zamaskowania udziału w złu albo z obojętności. Tego, kto zasłania się twierdzeniem o niemożliwości zmiany tego świata i również tego, kto usiłuje wymówić się od trudu czy ofiary. Prawdziwie odpowiedzialne, podkreśla papież, są więc osoby. Na przykład, mając ku temu stanowisko, nie angażuje się w dobro wspólne, w zakładzie pracy, na uczelni, na zebraniu, w szkole. Na przykład, jeżeli nie chodzę na zebrania w szkole, nie dbam o profil szkoły, z tchórzostwa czy lizusostwa przyklaskuję, nie zaprotestuję. Jeżeli wbrew sumieniu ludzkiemu, chrześcijańskiemu, obywatelskiemu nie idzie do wyborów, popierając w ten sposób bezwładne czy wprost niesprawiedliwe struktury, tym bardziej jeżeli ktoś się sprzedaje, kolaboruje ze złem, czy jakieś urządza sprzeciwy przeciw ewidentnemu dobru, na przykład ochronie życia, od poczęcia do naturalnej śmierci i różne inne. Ma na sumieniu grzech osobisty, który staje się grzechem społecznym, czyli tak zwanym grzechem struktur. Jeżeli ja poprę na przykład orientację, która wprowadzi prawo aborcji w rozszerzonej formie, to ja biorę na siebie tysiące czy miliony zamordowanych dzieci.
Dziękuję księdzu. Naszym gościem jest ksiądz dr Franciszek Płonka. Drodzy Państwo, po chwili muzyki modlitwa na zakończenie dnia. Podaję informacje o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin w okresie Wielkiego Postu. Hymn Nim Kres Nadejdzie Jasności w tomie drugim na stronie 1205, w wydaniu skróconym na stronie 1166. Psalmodia czytania i modlitwa z wtorku w tomie drugim na stronie 1218, w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa Matko Odkupiciela.
Boże, weź ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Może w tym momencie zróbmy rachunek sumienia. Byłem z Tobą. Czy mógł mógłbym powiedzieć jak święty Paweł, jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. W życiu i w śmierci należymy do Pana. Czy byłem z Tobą, czy żyłem dla Ciebie od rana do wieczora? Przez wszystkie sprawy, przez wszystkie spotkania, przez wszystkie zajęcia. Na ile tak było, dziękuję. To od Ciebie ta łaska pochodzi. Na ile tak nie było, na ile nie dość było, przepraszam. Przebacz. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie
pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku wam.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię. w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć prosimy lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno, przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Państwo, i tak kolejna audycja dobiegła końca. Dziękujemy bardzo księdzu Franciszkowi Płonce, księdzu doktorowi aż z Bielska-Białej. Fatygował się ksiądz do nas, ale bardzo, bardzo dziękujemy. To był wspaniały nie tylko wykład.
A cała radość z mojej strony, żeby móc się podzielić tym, co próbuję żyć.
Dziękujemy Państwu, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie audycji. Dziękujemy Krystianowi, który realizuje ją za konsoletą. Zapraszamy na kolejną za tydzień. Tytuł, temat Zapraszamy dziecko na świat. Poprowadzi pani doktor Dorota Kornas-Biela. Do kolejnego wtorku żegnają się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.